Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Watykan alarmuje, że ONZ i Europa zdecydowanie zbyt mało robią dla Iraku. Patriarchowie Kościołów Wschodnich potępili zbrodnie przeciwko ludzkości dokonywane przez islamskich dżihadystów. Kościół w Libii przeżywa czas wielkiej próby. 28 sierpnia zapraszam na wieczorne aktualności. Dramat Irakijczyków uciekających przed okrutnymi działaniami islamskich dżihadystów stał w centrum spotkania papieża Franciszka z kardynałem Antonio Maria Velio, kierującym papieską Radą Migrantów. Ojciec Święty podkreślił, że Kościół musi bronić cierpiących i być na pierwszej linii, gdy chodzi o niesienie im pomocy.
Kościół musi pomagać zwłaszcza tym, którzy tego najbardziej potrzebują, ponieważ ich prawa są deptane. Tak jest chociażby w Iraku, gdzie ludzie muszą uciekać ze swych domów, bo w przeciwnym wypadku zostaną zabici. Nie mogą zrozumieć, jak w takiej sytuacji, by pozbyć się problemu migrantów, można w ogóle mówić, niech wracają do siebie. Jak można być tak nieczułym, by nie myśleć o tym, że powrót oznacza śmierć? Tak jest przecież nie tylko w Iraku. Ten kraj to tylko czubek całej góry cierpienia i prześladowań. Ci ludzie potrzebują naszej pomocy, nie tylko modlitwy, choć i ona jest bardzo ważna. Potrzebują jednak konkretnej pomocy wspólnoty międzynarodowej. Papież Franciszek wyraźnie powiedział, trzeba powstrzymać tych, którzy sieją przemoc. Środki do tego ma właśnie wspólnota międzynarodowa. Trzeba zacząć działać. ONZ i Europa robią zdecydowanie zbyt mało.
Patriarchowie Kościołów Wschodnich po raz kolejny potępili zbrodnie przeciwko ludzkości dokonywane przez państwo islamskie na terenie Iraku wobec chrześcijan, jazydów i innych mniejszości. Wspólną deklarację na ten temat hierarchowie opublikowali po spotkaniu w siedzibie Patriarchatu Maronickiego w Libanie.
Patriarchowie zwracają uwagę na zagrożenie, jakie odczuwają wspólnoty chrześcijańskie w różnych punktach regionu, szczególnie w Egipcie, Syrii i Iraku. Ich członkowie padają ofiarą agresji i zbrodniczych działań, co powoduje, że wielu wyznawców Chrystusa decyduje się na migrację z terenów, które były ich ojczyzną od ponad 1000 lat. Społeczeństwa islamskie i arabskie zostają w ten sposób pozbawione bardzo ważnego bogactwa ludzkiego, kulturowego, naukowego, gospodarczego i narodowego, czytamy w oświadczeniu. Patriarchowie zwracają zwłaszcza uwagę na ogromną katastrofę, jakiej doświadczają mniejszości religijne w północnym Iraku. Protest kościelnych zwierzchników budzi wypędzenie 120 tysięcy osób z okolic Mosulu oraz zniszczenie chrześcijańskiego dziedzictwa tych terenów.
Kościół w Libii apeluje do Organizacji Narodów Zjednoczonych, by pomogła przywrócić w tym kraju pokój i utworzyć rząd jedności narodowej. W Bengazji dżihadyści ogłosili wprowadzenie islamskiego kalifatu. Dla kościoła jest to czas wielkiej próby, nie wiadomo bowiem jak rozwinie się sytuacja i tak już bardzo niepewna, mówi wikariusz apostolski Bengazji biskup Sylwester Magro.
Od kilku dni w centrum nie słychać już strzałów, walki koncentrują się na obrzeżach miasta. Islamski kalifat nie stał się tu jeszcze faktem, ale poparcie dla dżihadystów jest ogromne. Sytuacja jest trudna, bo aktualnie mamy 2 rządy i 2 parlamenty. Mimo wszystko ludzie starają się jednak żyć normalnie, brakuje jednak bezpieczeństwa. Dzieci nie mogą się uczyć, ponieważ w obawie przed atakami pozamykane są wszystkie szkoły. Dzięki Bogu u nas sytuacja jest o niebo lepsza niż w Iraku. Nie było takich masakr. Ufamy, że dzięki pomocy ONZ uda się wypracować porozumienie i kraj wróci do normalności.
I na koniec jeszcze ciekawostka. Używanie wina mszalnego znalazło się w centrum debaty politycznej w indyjskim stanie Kerala, a wszystko za przyczyną decyzji premiera tego stanu, który zapowiedział stopniowe wprowadzenie tam całkowitej prohibicji. Radykalne grupy hinduistyczne żądają, by zakaz dotyczył także celebracji chrześcijańskich i miałby obejmować sprawowanie Eucharystii. Sprzeciwia się temu część polityków, podkreślając, że zakazy władzy nie mogą ograniczać kultu. Poprzez wprowadzenie prohibicji premier Kerali chce walczyć z powszechnym w tym stanie alkoholizmem.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Kończąc swe pielgrzymki zagraniczne, papież Franciszek spotyka się na pokładzie samolotu z lecącymi z nim dziennikarzami i swobodnie odpowiada na ich pytania. Tak było i w drodze powrotnej z Korei Południowej. Dziś powiemy o tym, co papież myśli na temat okrucieństwa świata, cierpienia Półwyspu Koreańskiego, otwartości na dialog z Chinami, wojny w Iraku i znaczenia modlitwy o pokój w Ziemi Świętej. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, serdecznie zapraszam na magazyn. Ojcze Święty, dziękuję za tę zachętę do zjednoczenia naszego kraju, którą wypowiedziałeś w Korei. Zwróciłeś się też do rodzin katastrofy promu Sewol i pocieszałeś je. Czego doświadczyłeś, spotykając się z nimi? Czy nie obawiałeś się, że gest ten może być interpretowany politycznie?
Kiedy stajesz przed ludzkim bólem, to musisz robić to, co dyktuje ci serce. Powiedzą później, zrobił to, bo ma ten czy inny zamiar polityczny. Wszystko można powiedzieć. Kiedy jednak pomyślisz o wszystkich tych ludziach, kobietach, ojcach i matkach, którzy stracili dzieci, braci i siostry, o wielkim cierpieniu związanym z katastrofą, jestem księdzem i czuję, że muszę się zbliżyć. Wiem, że pocieszenie, jakie mogłyby dać moje słowa, nie jest lekarstwem. Nie przywróci życia tym, którzy zginęli. Ale ludzka bliskość daje nam w tych chwilach siłę, dodaje otuchy. Potrzebujemy solidarności. Pamiętam, że jako arcybiskup w Buenos Aires przeżyłem dwie katastrofy tego typu. Jedną był pożar sali tanecznej, gdzie odbywał się koncert muzyki pop. Zginęły 193 osoby. Później była katastrofa kolejowa, w której zginęło 120 osób. W tych momentach odczuwałem to samo, muszę być blisko. Ludzki ból jest silny, a jeśli w tych smutnych chwilach zbliżamy się do siebie, to bardzo pomagamy. Chciałbym dodać tu jedną rzecz. Przyjąłem kokardę noszoną przez krewnych i osoby dotknięte tragedią promu Sewol, by wyrazić solidarność z nimi. Po pół dnia ktoś do mnie podszedł i powiedział, lepiej to usunąć, wasza świątobliwość powinien być neutralny. Ależ wobec ludzkiego bólu nie można być neutralny. Tak odpowiedziałem. To właśnie czuję.
Ojcze Święty, podczas tej podróży spotkałeś osoby, które ucierpiały. Co odczuwałeś, kiedy pozdrawiałeś 7 kobiet, które zmuszane były do prostytucji w czasie japońskiej okupacji Korei? A gdy mowa o cierpieniu, to pamiętajmy, że w Japonii chrześcijanie musieli żyć w ukryciu, a w przyszłym roku minie 150 lat, odkąd odzyskali wolność religii. Czy możliwa będzie wówczas modlitwa wraz z waszą świątobliwością w Nagasaki?
Sarebbe bellissimo. Sono stato invitato, sia dal governo, sia dell'episcopato.
Byłoby to piękne. Zostałem zaproszony zarówno przez rząd, jak i episkopat. Cierpienie. Naród koreański nie utracił swojej godności. Został napadnięty, upokorzony, doznał wojen. Teraz jest podzielony, co pociąga za sobą tak wiele cierpienia. Kiedy jechałem na spotkanie z młodzieżą, odwiedziłem Muzeum Męczenników. Straszne jest cierpienie tych ludzi. I to tylko dlatego, że nie chcieli wyrzec się Boga i podeptać krzyża. Jest to ból, cierpienie dziejowe. Ten naród potrafi cierpieć i to także jest częścią jego godności. Podczas mszy patrzyłem na starsze panie. Myślałem, że podczas japońskiej inwazji jako dziewczyny zostały uprowadzone do koszar, by zostać wykorzystane seksualnie i nie straciły godności. Dzisiaj w podeszłym wieku pokazały swoje twarze, ostatnie żyjące. To naród o silnym poczuciu własnej godności. Powracając do męczeństwa, cierpienia, także tych kobiet, są to owoce wojny. A dzisiaj jesteśmy w świecie, w stanie wojny, wszędzie. Ktoś mi powiedział, czy wiesz, ojcze, że jesteśmy w stanie trzeciej wojny światowej, choć w kawałkach. Czy to rozumiemy? To świat w stanie wojny, gdzie dokonuje się tych okrucieństw. Chciałbym zatrzymać się tu na dwóch słowach. Pierwsze to okrucieństwo. Dzisiaj dzieci się nie liczą. Kiedyś mówiono o wojnie konwencjonalnej. Dziś to się nie liczy. Nie mówię, że wojny konwencjonalne są dobre, bo nie są. Dzisiaj jednak spada bomba, zabijając razem niewinnych i winnych. Dziecko, kobietę, matkę, zabijają wszystkich. Ale musimy się zatrzymać i pomyśleć trochę o poziomie okrucieństwa, do jakiego doszliśmy. To powinno nas przerazić. Inne słowo, które chciałbym w związku z tym wspomnieć, to tortury. Dzisiaj tortury są jednym ze środków, prawie powiedziałbym zwyczajnych, stosowanych przez służby specjalne, wywiad, w trakcie postępowania sądowego, a tortury są grzechem przeciw ludzkości, występkiem przeciw ludzkości. Katolikom przypominam, torturowanie osoby jest grzechem śmiertelnym, grzechem ciężkim. Ale co więcej, jest to grzech przeciwko ludzkości. Okrucieństwo i tortury. Bardzo chciałbym, byście w swoich mediach zastanowili się nad tym, jak te sprawy dziś postrzegacie, jaki jest poziom okrucieństwa ludzkości i co sądzicie o torturach. Sądzę, że warto, abyśmy się nad tym wszyscy zastanowili.
Pyongyang twierdzi, że chrześcijaństwo stanowi bezpośrednie zagrożenie dla jego reżimu i jego kierownictwa. Wiemy, że chrześcijanie z Korei Północnej znajdują się w tragicznej sytuacji. Czy w sercu waszej świątobliwości jest szczególne dążenie, by próbować zmienić podejście tamtejszych władz do chrześcijan z Korei Północnej?
W sprawie Korei Północnej wiem, że jest cierpienie. Jedno wiem na pewno, że istnieją pewne rodziny, wielu krewnych, którzy nie mogą się spotkać, a to boli. To prawda. Także cierpienie z powodu podziału kraju. Dziś w katedrze, gdzie ubierałem szaty do mszy świętej, przekazano mi dar, koronę cierniową Chrystusa wykonaną z drutu oddzielającego dwie części jednej Korei. Zabrałem ten dar do samolotu. Cierpienie podziału, podzielonej rodziny. Jak powiedziałem wczoraj, mamy nadzieję. Dwie Koree to bracia. Mówią tym samym językiem. Kiedy mówimy tym samym językiem, to dlatego, że mamy tę samą matkę, a to nam daje nadzieję. Cierpienie podziału jest wielkie, rozumiem to i modlę się, aby się skończyło.
Ojcze Święty, jesteś pierwszym papieżem, który mógł przelecieć nad Chinami. Telegram wysłany do prezydenta chińskiego został przyjęty bez komentarzy negatywnych. Czy uważasz, że są to kroki prowadzące do możliwego dialogu? Czy wasza świątobliwość pragnie pojechać do Chin?
Quando stavamo per entrare sullo spazio aereo cinese.
Kiedy zbliżaliśmy się do chińskiej przestrzeni powietrznej, byłem w kokpicie z pilotami, a jeden z nich pokazał mi wskaźnik, mówiąc: za 10 minut wejdziemy w przestrzeń powietrzną Chin, musimy zapytać o pozwolenie. Zawsze się prosi, to normalne, prosi się każdy kraj. Słyszałem, jak prosili o pozwolenie, jak odpowiadano. Byłem tego świadkiem. I pilot powiedział: teraz wysyłamy telegram, ale nie wiem, jak oni to robią. Potem się pożegnałem, wróciłem na moje miejsce i bardzo się modliłem za ten wielki i szlachetny naród chiński, naród mądry. Myślę o wielkich mędrcach chińskich, dziejach nauki, mądrości. Także my, jezuici, mamy tam swoją historię z ojcem Matteo Ricim. Czy chcę pojechać do Chin? Oczywiście, nawet jutro. Szanujemy naród chiński. Kościół pragnie jedynie wolności dla swej misji, swojej pracy. Nie stawia żadnych innych warunków. Nie wolno też zapominać, że podstawowym dokumentem dla problemu chińskiego był list wystosowany do Chińczyków przez papieża Benedykta XVI. Stolica apostolska jest zawsze otwarta na kontakty. Zawsze, bo ma wielki szacunek dla narodu chińskiego.
Jak wiadomo, siły zbrojne Stanów Zjednoczonych niedawno zaczęły bombardować terrorystów w Iraku, aby zapobiec ludobójstwu, aby chronić mniejszości, w tym także katolików, których prowadzisz. Czy wasza świątobliwość aprobuje to amerykańskie bombardowanie?
In questi casi, dove c'è una aggressione
W tych przypadkach, gdy mamy do czynienia z bezzasadną agresją, mogę tylko powiedzieć, że jest dopuszczalne, aby powstrzymać niesprawiedliwego agresora. Podkreślam słowo powstrzymać. Nie mówię bombardować, prowadzić wojnę, ale powstrzymać. Środki, dzięki którym moglibyśmy ich powstrzymać, powinny zostać przemyślane. Powstrzymanie niesprawiedliwego napastnika jest dopuszczalne, ale musimy również sięgnąć do pamięci. Ileż to razy pod pretekstem powstrzymania niesprawiedliwego napastnika mocarstwa podbijały ludy i prowadziły prawdziwą wojnę zaborczą. Jeden tylko naród nie może sam ocenić, w jaki sposób to powstrzymać, jak zatrzymać niesprawiedliwego agresora. Po II wojnie światowej zrodziła się idea Narodów Zjednoczonych. Tam trzeba to omówić, zapytać, czy to jest niesprawiedliwa agresja. Wydaje się, że tak. Jak zatem możemy to powstrzymać? Ale tylko tyle. Nic więcej. Po drugie, mniejszości. Dziękuję za to słowo, bo mówią mi chrześcijanie, biedni chrześcijanie. I to jest prawdą, oni cierpią. Męczennicy. Tak. Jest tylu męczenników. Ale tu są mężczyźni i kobiety, mniejszości religijne, nie tylko chrześcijańskie. I wszyscy są równi przed Bogiem, nieprawdaż? Powstrzymanie niesprawiedliwego agresora jest prawem ludzkości. Ale także agresor ma prawo, by zostać powstrzymanym, ażeby nie wyrządzał zła.
Biorąc pod uwagę obecną wojnę w Gazie, czy Twoim zdaniem, Ojcze Święty, zorganizowana 8 czerwca w Watykanie modlitwa o pokój była porażką?
Quella preghiera per la pace assolutamente non è stata un fallimento.
Ta modlitwa o pokój absolutnie nie była porażką. Po pierwsze, inicjatywa nie wyszła ode mnie. Inicjatywa, by wspólnie się pomodlić, wyszła od dwóch prezydentów, prezydenta Izraela i prezydenta państwa palestyńskiego. Sprawili oni, że ich pragnienie do mnie dotarło. Następnie chcieliśmy zrobić to w Ziemi Świętej, ale nie można było znaleźć właściwego miejsca. Ponieważ koszt polityczny, jaki mógł ponieść każdy z nich, udając się na drugą stronę, był bardzo wysoki. Nuncjatura byłaby miejscem neutralnym, ale prezydent Palestyny, by dotrzeć do nuncjatury, musiałby wejść na terytorium Izraela, a to nie było łatwe. W takiej sytuacji powiedzieli, zróbmy to w Watykanie, a my przyjedziemy. Ci dwaj politycy są ludźmi pokoju. Są ludźmi, którzy wierzą w Boga i przeżyli wiele złych rzeczy. I są przekonani, iż jedynym sposobem rozwiązania tej historii są negocjacje, dialog i pokój. Ale teraz Pani pytanie brzmi, czy to była porażka? Nie. Myślę, że brama została otwarta. Wszyscy czterej jako przedstawiciele, a chciałem, by Bartłomiej tam był jako zwierzchnik prawosławia, jako patriarcha ekumeniczny, dobrze, że był z nami. Otwarta została brama modlitwy. Powiada się, trzeba się modlić. Jest to dar. Pokój jest darem. Darem, na który zasługujemy naszą pracą, ale jest to dar. Obok drogi negocjacji, która jest ważna, dialogu, który jest ważny, istnieje również droga modlitwy. Tak trzeba. Potem przyszło to, co się wydarzyło, ale to przypadek. Natomiast to spotkanie nie było przypadkiem. Jest krokiem zasadniczym ludzkiej postawy. Modlitwa. Teraz dym bomb wojen nie pozwala dostrzec bramy, ale od tamtego czasu brama pozostaje otwarta. A ponieważ wierzę w Boga, wierzę, że Pan spogląda na tę bramę. Spogląda na tych, którzy się modlą i na tych, którzy proszą, aby im pomógł.
Była to pierwsza część relacji ze spotkania papieża z dziennikarzami w drodze powrotnej z Korei. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.